Kwadrans po godzinie 11. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na lubuskie forum Radia Zachód. Dziś w następującym gronie pani poseł Katarzyna Osos, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Klub Lewicy w parlamencie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam.
Dzień dobry Państwu, Koalicja Polska.
I Koalicja Polska. Pan poseł Krystian Kamiński, Konfederacja, również razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i szanowni Państwo, nie może być inaczej. Rozpoczniemy od podsumowania tego tygodnia w rozumieniu zaprzysiężenia posłów, senatorów, wyborów marszałka Sejmu, marszałka Senatu. Wiele wydarzeń istotnych w tym tygodniu miało miejsce. Jaka jest Państwa refleksja na początku tej kadencji? Właśnie dziewiątej kadencji naszego parlamentu. Katarzyna Osos z optymizmem patrzy w przyszłość?
No ja zawsze mam nadzieję, że będzie lepiej i faktycznie ten mijający tydzień, inauguracyjne posiedzenie Sejmu, bynajmniej tak jak dla mnie, zdominowało to, co się działo w Senacie, bo nie ukrywam, że czekaliśmy, jakie będzie rozstrzygnięcie i kto zostanie marszałkiem Senatu. Ja bardzo cieszę się, że marszałkiem Senatu został profesor Tomasz Grodzki. Mam wrażenie, że będzie taka równowaga zachowana i to, co będzie się działo w Senacie, wywrze pewnie będzie miało wpływ na to, co się też będzie działo w Sejmie. Dlatego liczę, że ta kadencja będzie przez to bardziej merytoryczna, będzie więcej dyskusji, debaty, co zapowiadali oboje marszałkowie zarówno Senatu, jak i Sejmu. I wierzę głęboko w to, że nie były to tylko puste słowa, ale również będą to później czyny i trochę ta kadencja będzie inna niż poprzednia.
Tego pani poseł nie jest debiutantką. Debiutantem jest Krystian Kamiński z Konfederacji. Panie pośle, jakie to było uczucie usiąść w tej ławie poselskiej i spojrzeć na Sejm, na to zgromadzenie pierwszych mężów Rzeczypospolitej?
No ja się wywodzę z biznesu, więc no gdzieś tam zakładałem jednak, że ludzie w Sejmie będą się racjonalnie i dobrze zachowywać. Już podczas ślubowania się mocno rozczarowałem, bo jedna przedstawicielka Platformy Obywatelskiej wstała chyba i poniosła szalik z konstytucją.
Lewica, Lewica. A nie ukrywam, koleżanka też ślubowała, no chyba takie prawo z konstytucją w ręku.
Powiem tak, podnoszenie szalika podczas ślubowania no pokazuje jednak, że
posłanka z Lewicy.
No to może posłanka z Lewicy,
ale to jakiś
ewidentnie nie na miejscu to było, pokazywało jakiś taki chęć zwrócenia uwagi na siebie, a nie przystawało do sytuacji. Tak samo jeden poseł z Lewicy z podniesioną lewą ręką w pięści, co jest znakiem jakichś takich ekstremistycznych, lewicowych ruchów. No moim zdaniem też nie na miejscu. Po prostu wypadało by wstać, powiedzieć ślubuję, ewentualnie dodać tak mi dopomóż Bóg, jak ktoś chciał. I to by jakby pokazało, no że tak powiem, trochę byłem zdziwiony, bo liczyłem jednak mimo wszystko tutaj na większą powagę. Tak samo później po wyborze, jak tu pani poseł wspominała, marszałka Senatu, jeden z posłów Platformy tym razem już wszedł na mównicę i wykorzystał nasz hymn państwowy do celów partyjnych typowo. Posłowie PiSu też się nie wiedzieli, jak się zachować i my chyba jako jedyni, jako Konfederacja się mądrze zachowaliśmy po prostu. Wyszliśmy, nie biorąc udziału w tej chucpie i wykorzystywaniu naszego hymnu państwowego do typowych celów partyjnych.
Wobec tego posła to było takie podejrzenie, że w przerwie razem z posłem Nitrasem byli panowie na piwie i tak kiedy wrócili, to być może pod wpływem, ale może pani poseł to zdementuje, nie wie,
nic nie wiadomo, tak, nie wiadomo. To by
moim zdaniem na piwie nie mogli być, bo jak zauważyłem, restauracja ta Hawełka sławetna została przez rządzących zlikwidowana, więc nie ma gdzie piwa wypić.
Nad czym ubolewa Bogusław Wątor, który do parlamentu
ja nie ubolewam, tylko próbuję próbuję wytłumaczyć, że możemy obstawiać, że nie szli na piwo, bo dobrze, nie było gdzie.
Panie pośle, już zupełnie poważnie, pan wraca do parlamentu po przerwie, poza anteną rozmawialiśmy, zajął pan miejsce tuż przy wyjściu, ma pan doskonały ogląd na całe zgromadzenie, na cały Sejm. Parlament, co utkwiło panu z tych pierwszych, nie wiem, godzin w parlamencie w pamięci?
O dwie poprzednie kadencje też już tam siedziałem, więc wróciłem na swoje miejsce, które mi się po prostu podoba.
Było podpisane.
Wszystkie miejsca są podpisane już przed, jak przydzieli kancelaria Sejmu, jak się dogadują frakcje między sobą, to później już w ramach frakcji są te miejsca przydzielane. Ja powiem, że najważniejszą rzeczą tego tygodnia to było zaprzysiężenie obydwu izb i to nie ulega wątpliwości. Nawiązując też do tego, co powiedziała pani poseł, no to ja się cieszę z takiego rozstrzygnięcia, chociażby z takiego powodu, że parlament powinien sprawować też nadzór nad organem wykonawczym, jakim jest rząd. I ja to już wielokrotnie powtarzam, że ten parlamentaryzm, taki układ parlamentarno-gabinetowy skończył się z chwilą, kiedy premierem został Donald Tusk. Wtedy bardziej przeszliśmy w taki twardy kancelerski system, gdzie to rząd bardzo często narzucał parlamentowi, jak się ma zachowywać. Większość koalicyjna,
system pracy, tak?
Większość koalicyjna, można by powiedzieć, tak nieładnie klepała to, co rząd przynosił. Nieraz nawet nie specjalnie zachodząc, co tam jest, nawet nieraz widząc, że coś jest złego, ale nie chcąc płacić na przykład kar pieniężnych czy czegokolwiek, tak to postępowało. I to był zły system, no bo ja często z koleżankami, kolegami rozmawiałem, chociażby właśnie to mówię z Platformy Obywatelskiej, oni mówili, no ale co mamy zrobić, 500 zł zapłacić, żeby nie było takiego głosowania. Mówił, ale ty się Boguś nie przejmuj, bo to za chwileczkę wróci nowelizacja, bo faktycznie to trzeba będzie poprawić. Tylko nie tak powinien wyglądać system parlamentarny. I dlatego mi się Senat podoba, bo dzisiaj akurat w Senacie będzie na pewno ta kontrola gabinetu, czyli rządu, większa niż w parlamencie. Może wrócimy do tych normalnych zasad i to będzie emanować też na Sejm, gdzie parlamentarzyści będą się czuli i będą traktowani jako ci, którzy nadzorują pracę rządu, nadzorują pracę instytucji centralnych, bo taka jest też ich rola.
Z bezpiecznego dystansu wydarzeniom przyglądał się Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Z większością w Sejmie, w Senacie zmiana na stanowisku właśnie marszałka. Senator Tomasz Grodzki został tym marszałkiem. Jak bardzo w pana ocenie ta nowa sytuacja wpłynie na, nie wiem, pracę rządu, wprowadzanie kolejnych reform czy ustaw, legislacji tutaj właśnie.
Czy z punktu widzenia funkcjonowania, zacznę od Senatu, bo widzę, że tutaj pani poseł, pan poseł też jakby wspomnieli o Senacie. Myślę, że dla nich jest o tyle ważniejszy, że tak naprawdę do końca nie byli pewni, czy ten marszałek będzie wybrany z jakby ich frakcji i stąd pewnie taka radość, że jednak się udało. Ale to tylko świadczy o tym, że do końca nie są pewni po pierwsze swoich senatorów, po drugie, że tak naprawdę dzisiaj tego nie słyszałem na szczęście, ale wielokrotnie słyszałem wcześniej, że słowa odbiliśmy Senat, wywalczyliśmy, czyli takie bojowe nastroje.
I że demokracja zwyciężyła.
I tylko tam oczywiście. Nie? To znaczy tam, gdzie jest większość danego ugrupowania w parlamencie Izby Sejmowej, to tam nie ma demokracji, ale w Senacie, czyli tam, gdzie zwycięża Platforma, czy ewentualnie Lewica, no to wtedy jest.
A czy posłów Lewicy pan słyszał takie wypowiedzi?
Niestety często.
Tak,
oczywiście. Proszę przejrzeć. I to mnóstwo było takich wypowiedzi. Dlatego z ubolewaniem
przyjmuję. No to, ale to konkret. No bo pan mówi, że jak wiele, no to niech pan da chociaż jeden przykład.
Jeżeli można dokończyć. Ubolewam też z tego względu, że jakby dowody pana marszałka Senatu właściwie pokazują to, co było jego działaniem jeszcze 4 lata temu po wyborach. To jest przecież jeden z pierwszych był na wiecach KOD-u. Tam podnosił tak samo ręce jak tutaj i tak samo się wypowiadał. Więc ja osobiście niestety, ale nie wierzę w to, żeby tutaj była chęć rzeczywistego nadzoru funkcjonowania rządu, a raczej chęć właśnie zwyczajnego, delikatnie rzecz ujmując, dokopywania, tak jak to było 4 lata temu.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja, proszę Państwa, z pełnym optymizmem patrzę na nowy parlament i to zarówno na Sejm, jak i Senat. Po raz pierwszy praktycznie od 91 roku mamy pełną reprezentację poglądów całego polskiego narodu. Mam nadzieję, że to pozwoli na merytoryczną dyskusję. Senat jest bardzo zrównoważony. Senatorowie to mądrzy, stateczni ludzie i ja byłem pewny, że ten wynik głosowania będzie taki, jaki był. I dobrze, że tak się stało. Myślę, że także postawa pana Gowina wpłynie na merytoryczne działanie obozu rządzącego, że będą to bardziej wyważone decyzje, szczególnie w obszarze gospodarki, albowiem cały parlament musi się w tej kadencji skupić nad gospodarką. Te symptomy ochłodzenia gospodarczego wskazują na to, że jednak gospodarka po pierwsze i na to jest szansa. Ja bym tu nie przywiązywał wagi też do tych imponderabili, że ktoś tam z szalikiem. To też jest wolność. W niektórych parlamentach leją się mocno, krzyczą, wyzywają się. A to bardzo kulturalnie. Ktoś tam pokazał szalik czy pięść podniósł, no inni dwa palce czy w innej formule. Mnie bardzo satysfakcjonował fakt, że prawie wszyscy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiza 15 zakończyli swoją przysięgę, tak mi dopomóż Bóg, to potwierdza, że jesteśmy ugrupowaniem chrześcijańskim. To też buduje pewne postawy. Z kolei Lewica też pokazała swoją lewicowość, Szapoba w tych też postawach. Te pierwsze wypowiedzi Lewicy też mnie zaskakują, że są wyważone. To, że poparliśmy z Lewicą Polskie Stronnictwo Ludowe kandydaturę pani marszałek Sejmu, to też jest nowa jakość. Fakt, że wszystkie kluby mają też wicemarszałków. Przepraszam, ale jak będziecie klubem, to będziemy absolutnie...
No, jest tak, bo tutaj Krystian Kamiński uniósł się na krześle, a jest Konfederacja jest kołem.
Tak, rzeczywiście. PSL w poprzedniej kadencji był klubem, miał 17 posłów, a nie miał...
Jan Andrykiewicz był łaskaw wspomnieć po osobę Jarosława Gowina. No jest kwestia właśnie tej zmian dotyczących ZUS, dotyczących składek, 30-krotność ZUS-u. No i mamy w tej chwili chyba pierwszy rodzaj testu także dla parlamentu i usłyszeliśmy z ust Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która w rozmowie w jednej z telewizji komercyjnych, informacyjnych powiedziała, że jeśli Lewica nie zagłosuje tak jak Prawo i Sprawiedliwość, znaczy jeśli zagłosuje zgodnie z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie, uzupełniając, jak rozumiem, deficyt głosów, gdyby Porozumienie zagłosowało przeciw, to znaczy, że nic nie będzie, że jest nic nie warta. Pani poseł, jak pani te słowa koleżanki partyjnej skomentuje, bo to jednak postawienie sprawy wydaje się na ostrzu noża.
Znaczy, bardzo niefortunna wypowiedź. Nie powinny takie słowa paść. Nasze stanowisko jest jasne, tak? My nie będziemy popierać tego projektu i bynajmniej ja spotkałam się, jeżeli chodzi o opinie różnych ekspertów, krytykują ten projekt, że na przyszłość to my za to zapłacimy. To jest tylko takie chwilowe rozwiązanie teraz tu problemu i przerzucenie, a niech za
mówi
x
się
lat
o bagatela 5 miliardach złotych.
Ja wiem, szukamy, bo to też będzie problem tej kadencji, szukanie pieniędzy. Pieniądze i widzimy już dziś po tych kilku dniach, jakie projekty złożone zostały do Sejmu, że faktycznie wszędzie tych pieniędzy trzeba będzie szukać i faktycznie będziemy musieli się trzymać mocno za kieszenie i nasze portfele, ale wracając do tej wypowiedzi, to wiadomo, to powinna marszałek Kidawa-Błońska. Ja uważam, że tutaj nie, że nie są nic warci, ale poparcie takiego projektu przy tych opiniach, które są ekspertów, bo Lewica też zapowiedziała, że też będzie się jeszcze
przyglądać tej sprawie, tak?
Przyglądać, że jeszcze jakieś konsultacje, rozumiem, że rozmawiają z ekspertami. Mhm. W tym przypadku, jeżeli wszyscy eksperci będą się wypowiadać, że to jest zły projekt, no to ja bym bardziej użyła słowa, że byłoby to nieodpowiedzialne. zagłosowanie. Czy Bogusław
Wątor jest, że tak powiem, usatysfakcjonowany takim stanowiskiem ze strony przedstawiciela Platformy Obywatelskiej? I jak zagłosujecie w tej sprawie, jak panu się...
Znaczy, na tym polega demokracja, że każdy ma prawo się wypowiadać i mieć swoje myśli. I ja, idąc tym tokiem myślowym, powiem, że na pewno my nie będziemy się tak zachowywać, że z wszystkim, z czym wyjdzie Platforma, to będziemy to popierać na przykład. I nie będziemy też wszystkim, co wyjdzie Prawo i Sprawiedliwość, krytykować i negować. Bo jeżeli propozycje Prawa i Sprawiedliwości będą prospołeczne, będą pro mieszkańców naszego kraju, będą służyły Polsce, to będziemy takie projekty popierać. Przechodząc teraz do konkretów w układzie tego projektu, to pierwsza rzecz, która budzi nasze, bo w idei to jest to godne, przynajmniej z naszego punktu widzenia, do rozważenia. Nie? I dlatego stąd te nasze wypowiedzi. Ale przechodząc już do konkretów, to ja bym obstawiał, że my raczej tego projektu nie poprzemy z paru względów. Pierwszy wzgląd to taki, że systemowo, po pierwsze, to powinien być projekt rządowy, nie poselski. To jest też takie obchodzenie spraw, bo praktycznie biorąc, nie powinno to być projektem poselskim. Zresztą te wszystkie projekty, które wskoczyły, to co pani poseł mówi, to złatanie dziury budżetu, to powinno być rządowe. I powinna być konsultacja.
Stara się o wpływy do budżetu, żeby realizować
ale powinniśmy w sposób prawidłowy procedować. I wtedy byłaby konsultacja społeczna, wtedy byłyby wypowiedzi ekspertów i mielibyśmy tak, mielibyśmy wtedy już też lepsze na to spojrzenie. Nie? Druga rzecz, no to jest troszeczkę za szybko. Jeżeli robimy systemowe zmiany, bo przecież mówimy też o kwestiach związanych na przykład z podniesieniem akcyzy czy tak dalej, to powinno być według mnie w odpowiednim czasie wprowadzane. To nie może być tak, że pracodawcy są na przykład zaskakiwani z dnia na dzień o zmianach systemowych w podatkach czy w innych rzeczach, bo tak państwo nie powinno funkcjonować. Bo uprawianie polityki to jest umiejętność kompromisu i umiejętność dogadywania się. Szanując większość, bo większość ma Prawo i Sprawiedliwość i oni mają prawo do wielu rzeczy z uwagi na większość, ale to nie znaczy, że mają lekceważyć Piotr wszystkie Balczek, strony i mają się gdzieś tam nie dogadywać.
Prawo i Sprawiedliwość lekceważy wszystkie strony, jak
zostanie ta ustawa poprawiona, tak bym powiedział, po naszej myśli, to wtedy możliwe, że ją poprzemy, ale w tym kształcie raczej nie.
Słowa klucz, po naszej myśli. Co to oznacza, to się przekonamy, ale no, jest pytanie w tej chwili także, bo to dwutorowo oczywiście, szukanie większości i przekonanie ugrupowań opozycyjnych, a z drugiej strony, czy Prawo i Sprawiedliwość nie ma wewnętrznego problemu z porozumieniem, które jak wiemy w tej chwili krytycznie wypowiada się o tego rodzaju rozwiązaniu i nawet uchwałą krajową podejmuje decyzję już w tej chwili, że głosów za z porozumienia nie będzie.
Więc tak najpierw, jeżeli chodzi o sam projekt ustawy, oczywiście to nie jest tak, że wszystkie ustawy są, nie wiem, jak maszynka, jak tu często słyszeliśmy, przegłosowywane, bo przypomnę także i wiele dyskusji przy okazji zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym, gdzie z kolei także było dużo różnych zdań, różnych opinii.
Dyskusji dużo, ale zmian poprawek mało.
Jeżeli pan pozwoli, panie pośle.
No tak, no bo co z tego, że dyskutujemy, jak nie ma żadnych poprawek. No.
Pozwólmy kontynuować.
Dokładnie. Ja chcę tylko pokazać to, że także wewnątrz w ugrupowaniu całościowym, prawicowym, po prawej stronie, to nie jest tak, że jest pełna zawsze jednolitość. Właśnie ta różnorodność pozwala wynaleźć te najlepsze rozwiązania. I dlatego o tym mówię. Tak samo tutaj są dyskusje, są rozmowy. Jakie będzie rozstrzygnięcie? Ja nie wiem, nie jestem parlamentarzystą. Natomiast patrząc na to straszenie, czy też mówienie o tym, że to jest z dnia na dzień, no przecież o tej tak zwanej 30-krotności ZUS-u mowa była już dużo, dużo wcześniej, kilka miesięcy temu. I to nie jest jakaś nową, także i dla nowych posłów rzecz. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wysokość, przypomnijmy, że to jest tak, jeżeli ktoś zarabia średnio do 10 tysięcy miesięcznie, tak by można było powiedzieć, to w ogóle go ta zmiana nie dotknie. Także też proszę nie straszyć, że to nie wiem, nagle będzie jakieś zabieranie wszystkim pracownikom, nagle mniej będą zarabiać, bo ja takie też informacje słyszałem. I trzecia rzecz, o której pan redaktor powiedział, a pan poseł Wątor skrzętnie unikł odpowiedzi, a mianowicie kwestia jednak relacji pomiędzy Platformą a lewicą, rzecz biorąc. Ta wypowiedź dla mnie, pani przewodniczącej Kidawy-Błońskiej, jest ewidentnym dowodem na to, że będzie bardzo ostra rywalizacja o to, kto jest ważniejszą opozycją w Sejmie. I rozumiem, że to była niezręczna informacja dla Platformy Obywatelskiej, natomiast to jest absolutnie oczywista oczywistość.
Ale to jest, umówmy się, pana zdanie i pana tu sugestie.
Pan Bogusław Wątor nie ma, że tak powiem, panie pośle, problemu z tą wypowiedzią?
Nie, no nie zgadzam się z tą wypowiedzią, bo moim zdaniem jak ugrupowanie będzie odbierane i jak później będzie odbiór społeczny, to po 4 latach zobaczymy w głosowaniu. To jest najistotniejsza.
I Krystian Kamiński, Konfederacja,
tak? Tak powiedział, jakie tam zmiany tak specjalnie mi przygadą, to ja panu powiem na przykład konkret. Jeżeli mówimy o maksymalnej wysokości emerytury, no to weźmy, wspomnijmy też o minimalnej emeryturze. To było na przykład w naszym programie i to jest na przykład chociażby konkret w układzie
żeby
dyskusji.
W ramach tego na przykład to prowadzić. Dobrze, Krystian Kamiński, Konfederacja, bardzo proszę.
Panie Piotrze, to co pan przed chwilą powiedział, to jakaś typowa aberracja. Ponieważ że się o czymś mówi, to nie znaczy, że można to zaplanować. Przedsiębiorcy muszą planować budżet na przyszły rok i nie wiedzą, czy zostanie zlikwidowana 30-krotność, czy nie. Jak zaplanować budżet, jak nie wiemy, czy zmienią nam się koszty?
A kiedy w życie wejdą te rozwiązania? Znaczy, no, w momencie, kiedy...
Od 1 stycznia. Od
1 stycznia. W związku z tym żaden przedsiębiorca nie jest w stanie tego zaplanować. Dodatkowa kwestia. Mówi się już w PiS-ie o tym, ponieważ brakuje pieniędzy i to dużo do budżetu, o zlikwidowaniu zbiegu od umów. Tak?
A miało być tak dobrze.
Ale likwidacja zbiegu od umów. Nie wiem, czy słuchacze naszym wiedzą, o co
proszę
chodzi.
Wytłumaczyć.
Jeśli pracodawca, jeśli dana osoba jest zatrudniona gdzieś na umowę o pracę, to płaci pełne składki, a dodatkowo, jeśli ma umowę zlecenie gdzieś, to już tych składek pełnych nie płaci. PiS zastanawia się poważnie, czy to zlikwidować. I to nie będą pieniądze, które PiS gdzieś wygeneruje. Nie, to będą kosztem pracodawców dodatkowe wpływy do budżetu. Ponieważ brakuje na każdym końcu. 13, 14 emerytura jest zagrożona, nie wpisana do budżetu, ponieważ nie ma na to pieniędzy. I jeśli PiS będzie kolejny raz sięgał do pieniędzy przedsiębiorców, to naprawdę zrobi się bunt w tym państwie i większość przedsiębiorców się przeniesie do Czech, Słowacji albo innych państw. Jeśli państwo to chcą, to będziemy mieli ogromny problem społeczny.
Piotr Barczak.
To jest chyba świadectwo, że jednak próba silniejszej opozycji jest nie tylko po stronie.
Problem, że państwo się nie znają na gospodarce.
I pan poseł Kamiński przedstawił podstawowe zagrożenie tej ustawy, że najbogatsi polscy obywatele nie będą płacili podatków w Polsce. Już jest bardzo liczna grupa, która jest opodatkowana w rajach podatkowych, czy też w innych państwach. I to będzie się zwiększać i tego nie zatrzymamy. Dlatego taka zasada wszystko albo nic jest nieracjonalną. Ja bym sugerował, żeby podnieść powiedzmy do 40-krotności. To już jest dużo, naprawdę dużo, aby było dało szansę, że jeśli ktoś naprawdę ma bardzo duże dochody, a są tacy, którzy miesięcznie mają 500 000, są takie właśnie deklaracje podatkowe, wówczas to by ich nie objęło, a te podatki zostałyby w Polsce o wiele wyższe, aniżeli składka na ZUS. To wszystko trzeba wyważyć, ale widzę, że w demokratycznej dyskusji jakieś rozwiązanie na pewno się znajdzie.
Szanowni Państwo,
w przyszłym tygodniu będziemy głosować projekt.
W Sejmie mieliśmy również okazję wysłuchać wystąpienia prezydenta, które to wystąpienie zostało poprzedzone wystąpieniem marszałka seniora Antoniego Macierewicza. To wystąpienie marszałka seniora odwrotnie było, tak? Najpierw prezydent, później marszałek. Ale wspominam o tym z tego względu, że mamy dwie różne narracje i chyba może też o to chodziło z takiego politycznego punktu widzenia, gdzie prezydent Andrzej Duda wypowiadał się w sposób wyważony, koncyliacyjny, otwarty i taki, który miał zbudować parlament jako ciało, które w sposób merytoryczny będzie pracować, wspierać się, ale jednak na pewnym poziomie. Z kolei marszałek senior bardzo mocno wyakcentował kwestie programowe i te związane z chyba też ze światopoglądem, które z kolei polaryzują. Prezydent Andrzej Duda. Czy on rozpoczyna w parlamencie, i to była już deklaracja właśnie związana z wyborami prezydenckimi za rok. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak by, gdybyśmy do tego tak podchodzili, czy to jest początek kampanii, bo też takie pytania czasem padają. W moim przekonaniu to trzeba byłoby powiedzieć, że całe 4 lata dotychczasowe też można było przyjąć jako kampanię. No nie, to jest kwestia postawy pana prezydenta. Jest ona szeroka, otwarta na wszystkie możliwe rozmowy i myślę, że to jest bardziej potwierdzenie właśnie tej dotychczasowej tak naprawdę postawy i chęci współpracy, otwartości, możliwości rozmowy, co przecież nie musi oznaczać, że z każdym argumentem musi się zgadzać. Natomiast jest otwarty na to, żeby wysłuchać, żeby porozmawiać i myślę, że właśnie to jest dowód naprawdę wysokiej klasy męża stanu, jakim jest pan Andrzej Duda. Dodam, że przecież nie jest członkiem partii. On jest przedstawicielem właśnie i był desygnowany przez, oczywiście, przez Prawo i Sprawiedliwość. Także Prawo i Sprawiedliwość zapewne będzie popierało w najbliższych wyborach kandydaturę pana Andrzeja Dudy. Natomiast to tylko świadczy o tym, że on jest autentycznie jednym z najlepszych naprawdę w czasach już bardzo długich prezydentem państwa polskiego. I ja osobiście bardzo się cieszę z tego jego bardzo wyjątkowego, naprawdę i dobrego, koncyliacyjnego sposobu wypowiadania się i postępowania.
Lepszy od pana prezydenta Kaczyńskiego.
W którym rzędzie w parlamencie jak wysoko od mównicy siedzi Krystian Kamiński?
W przedostatnim.
Czyli nie miał pan okazji, żeby spojrzeć panu prezydentowi prosto w oczy podczas tego jego wystąpienia?
Aż tak daleko odległość to nie jest, tak? Widziałem oczy pana prezydenta, dobrze. Ale prawda jest...
Ale słyszał pan to wystąpienie i czy było w nim coś takiego, co pana, nie wiem, chwyciło za serce, co jakby podkreśliło znaczenie tej chwili, tego wystąpienia i tego zgromadzenia, w którym się państwo znaleźliście.
Moim zdaniem przemówienie prezydenta nie miało takiego celu. Miało na cel, żeby było takie, powiedzmy, miałkie, tak, żeby nikt się nie mógł doczepić, żeby każdy się czuł objęty. Koncyliacyjne. Raczej moim zdaniem było miałkie. Po prostu tam nie było nic kompletnie, żadnego konkretu, nic do czego można było się czegokolwiek odnieść. Zdecydowanie lepiej. Podobało mi się wystąpienie marszałka seniora, który mówił o państwie narodowym, o wartościach narodowo-katolickich, o ruchu narodowym jako ruchu społecznym. I tu mi się zdecydowanie bardziej podobało, aczkolwiek będziemy na tej podstawie też rozliczać Prawo i Sprawiedliwość.
Dobrze. Katarzyna Osos, Platforma Obywatelska. Nie wiem, w którym miejscu pani siedzi tam w parlamencie i czy też tutaj powtórzę, też przedostatni, także...
Tak, nie podał mi prezydent ręki, bo wykonał...
A wyszedł tak, przecież, prawda? To było miłe chyba, prawda?
No, oczywiście miłe, tylko czy patrząc na ostatnie 5 lat, jak działo to, co mówił prezydent, no dla mnie to są po prostu gesty i słowa były pod kampanię prezydencką. Ja chociaż zmiana właśnie tej retoryki, mówienie o różnorodności światopoglądowej, o szanowaniu każdego bez względu na poglądy, tak powinno być. I tak jest, tylko dlaczego wcześniej tak nie było? Ja przypomnę, jak chociażby mówił na temat prezydent Unii Europejskiej, że jest to wymarginowana wspólnota, a przed samymi wyborami zmieniła się ta retoryka i tak samo myślę, że jest podobnie. No po prostu...
Ale być może spotkała się pani z taką opinią, że wystąpienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego było właśnie taką kopią z wystąpienia Andrzeja Dudy, które również było takim, określane jest jako wystąpienie prezydenckie, takie, które uprawdopodobnia tezę, że to będzie kandydat może nawet i w wyborach do tego urzędu.
Przekonamy się w grudniu, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Ja podkreślam, przemówienie prezydenta, tak, skierowane oczywiście, no bo zbliżają się do wybory, także jego przekaz musiał trafić do większej grupy wyborców. I te słowa, oczywiście, gdyby one były przekute później w czyn i prezydent przez ostatnie 5 lat tak się zachowywał, jak mówi, byłabym bardzo zadowolona, ale było inaczej i podkreślam, dla mnie to jest po prostu, zbliżają się wybory i stąd też taki przekaz był.
Poseł Bogusław Wontor i wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, no już to ustaliliśmy, że siedzi pan najwyżej ze wszystkich tutaj parlamentarzystów, ale słuchał pan też chyba uważnie tego wystąpienia.
Znaczy, no, nie trzeba być specjalnie wybitnym specjalistą politologii, żeby nie odnieść wrażenia, że było to wystąpienie już w ramach kampanii wyborczej. To pierwsza rzecz. Oczywiście, co do czego miał prawo pan prezydent. My tu, ja tego nie neguję, tylko że to trudno
jest inaczej mówić. I nie można mu chyba także odbierać tak. Tego, że szczerze życzy państwu dobrej pracy na rzecz Rzeczypospolitej.
I chciałem to powiedzieć, że w tym duchu powinien się i premier, i prezydent, i marszałkowie wypowiadać, więc dlatego ja nieprzychylnie odniosę się do wypowiedzi pana marszałka seniora, bo on powinien właśnie w duchu konsyliacyjnym wypowiadać się, a tam nie było tego. Tam było praktycznie biorąc, to wystąpienie było adresowane do ściśle określonego elektoratu i koniec, a reszta się nie liczy, bo tam nawet jeżeli nawoływał do kwestii to, co tutaj mówicie państwo, światopoglądowy, to też konkretnego światopoglądu. To nie było szerokiego jakby dialogu, tylko jedno wyznanie i koniec. Więc tak marszałek senior, czy tak marszałkowie, no, takiego dialogu nie powinni prowadzić ze społeczeństwem, ani z polityką.
A ja myślałem, że pochwali pan prezydenta Andrzeja Dudę za to, że przywitał prezydenta Kwaśniewskiego.
Właśnie nie przywitał, nie przywitał. Ani on, nie? Ani marszałek Sejmu.
Ale to kto się zwrócił do prezydenta?
Jak podchodził właśnie to, co tutaj było mówione, że w pierwszym rzędzie witał się z
rękoma. Później odniósł się, tak?
Tak, więc najprawdopodobniej ja wierzę w to, że pan prezydent nie zrobił tego umyślnie, tylko mu tak przygotowano precedencję, że pominięto prezydenta Kwaśniewskiego. No, pytanie jest, na ile na swoje wystąpienie miał wpływ pan Macierewicz, który też nie przywitał pana prezydenta Kwaśniewskiego. Nie?
Wydawało mi się, że widziałem taką migawkę w telewizji, gdzie zwraca się w stronę prezydenta Kwaśniewskiego.
Ale to było przemówienie po zwróceniu uwagi, że nie przywitał.
Że tak, ale to jednak potrafił się jednak w tej sytuacji taką znaleźć, prawda?
No tak, no jeżeli mówię przez kilkadziesiąt minut o tym, że ma być pięknie, kolorowo, że wszystkich szanujemy i tak dalej, no to trudno jest, żeby pomijać prawidłową precedencję.
Jan Andrykiewicz, co panu utkwiło z tych
przemówień? Dobrze, że co kilka lat odbywają się wybory, ludzie wówczas się zmieniają, są bardzo otwarci, podają ręce, jak w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy uważają, że każde podana dłoń to głos, albo to najmniej pół głosu. Także pan prezydent jest inteligentnym politykiem i tak się zachowuje. Tylko mi w uszach dźwięczy wypowiedź pani prezydentowej: ja się prezesa nie boję. Czy pan prezydent też się nie boi prezesa? To jest najważniejsze pytanie polityczne współczesnej doby. Natomiast pan Macierewicz od 92 roku się nie zmienił, ma te same poglądy, tylko to już minęło 30 lat bez mała. I te szukanie komunistów czy postkomunistów to już jest trochę anachronizmem, ale dobrze, że są ludzie, którzy mają określone stałe poglądy i głośno je głoszą.
Tak, tylko ale to na nie pewnych funkcjach marszałek, nie powinno o tym, ja mówię, senior. Bo to, że ma poglądy, to ma prawo.
To nie powinien marszałek senior, także nie wzniósł się ponad rolę, którą mu wyznaczono, szczególnie do swojego poprzednika. Tamto wystąpienie naprawdę było takie wzniosłe sprzed 4 lat, natomiast to było ostre wystąpienie polityczne i niestety przygasił, no niestety dla opcji prawicowej, przygasił wystąpienie prezydenta, bo to było po wystąpieniu prezydenta.
Krótko w temacie powołania rządu. Czekamy na exposé, tak ono we wtorek w parlamencie i tutaj spodziewamy się, jak sądzę, przedstawienia kierunków pracy i o tym też będziemy dyskutować w forum Radia Zachód. Otwarta pozostaje sprawa, tak z lokalnego punktu widzenia naszego, funkcji wojewody. Kto tę funkcję będzie obejmował tutaj? Są różnego rodzaju dyskusje. Może Piotr Barczak ma jakieś informacje. Wszyscy patrzą w stronę właśnie przewodniczącego Piotra Barczaka z Prawa i Sprawiedliwości. Czy coś Czy coś wiadomo?
Powiem tak, nie Boże, mam.
Czy to w tym tygodniu już się dowiemy? Czy...
Nie mam żadnych na ten temat informacji, ale szanowni państwo, też pozwólcie, że gdybym nawet miał, to wydaje mi się, że najpierw premier i prezes danego regionu w naszej sytuacji, pan Marek Ast, powinien zakomunikować.
Na pewno
taką
zakomunikuje, ale byłoby nam bardzo miło, gdyby tu się udało też coś.
Natomiast tak patrząc z punktu widzenia naszego lubuskiego, oczywiście to jest ważne, kto i w jaki sposób będzie pełni tą funkcję. Jestem przekonany, że będzie to osoba, która zna specyfikę przedstawicielstwa, bo wojewoda jest
czyli będzie to na pewno wojewody. Polityk z województwa lubuskiego, a nie ktoś z zewnątrz zostanie tutaj, nie wiem, umocowany na tej funkcji.
Panie redaktorze, gdybym tak odpowiedział, to znaczy, że znałbym odpowiedź na to, kto jest. Aha. Nie znam odpowiedzi, także też nie mogę powiedzieć, czy tak, czy nie, ale myślę, że zresztą, tak jak państwo też słyszą, te nazwiska, które się gdzieś tam pojawiają, ale to często w naszych różnych tam dyskusjach, to są to osoby raczej z województwa lubuskiego. Nie słyszałem, aby miał być ktoś spoza. Natomiast tak jak powiedziałem, nie znam jeszcze decyzji pana premiera. Myślę, że dopiero po kształtowaniu właśnie rządu, po wystąpieniu dopiero będzie ta kwestia decyzji wojewodów w terenie. Pewnie w większości oni pozostaną tak samo. Sytuacja jest w województwie lubuskim i bodajże lubelskim, bo tam też wojewoda został wybrany. Więc w moim przekonaniu jeszcze możliwości jest naprawdę wiele. Ważne, żeby to rzeczywiście była osoba, która zna doskonale sytuację województwa lubuskiego, problemy, specyfikę też tej często dwustolicowości i szanowania także nie tylko miasta Zielona Góra, miasta Gorzów, ale tak naprawdę całości terenu, bo wiele tych miejscowości też wymaga tego
szacunku. Proszę państwa również o komentarz do sprawy, którą województwo lubuskie, nawet ściślej rzecz biorąc, Szprotawa żyje od jakiegoś czasu i także wczorajsze rozstrzygnięcie sądu. Burmistrz Szprotawy pozostanie w tymczasowym areszcie. Sąd rozpatrywał zażalenie na decyzję sprzed 3 tygodni, na podstawie której trafił do aresztu. No i sąd, jakby analizując dowody w sprawie, postanowił utrzymać w mocy. Wiemy, że w poniedziałek zostanie wyznaczony komisarz właśnie tak w Szprotawie. Wiemy także, że burmistrz Mirosław G. ze Szprotawy był do niedawna czynnym członkiem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiemy, że został zawieszony do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Jan Andrykiewicz, proszę o komentarz także do tej decyzji sądu, no i do tej sytuacji w Szprotawie.
Jest nam bardzo przykro, że taki incydent miał miejsce. Jednak do wyjaśnienia w pełni tych wszystkich okoliczności trudno jednoznacznie go oceniać, albowiem prowokacje, posądzenia, różne sytuacje także się zdarzają. Tym niemniej to jest przestroga, żeby być ostrożnym w różnych wypowiedziach, takie memento dla wszystkich samorządowców, bo niekoniecznie ktoś uczestniczy w jakichś prowokacjach świadomie, ale także takie wypowiedzi powodują następstwa bardzo, bardzo przykre. Mam nadzieję, że sąd to wyjaśni i wówczas będzie można jednoznacznie to ocenić.
Podejrzenie korupcji, tam mówi się o łapówce rzędu 500 000 złotych, więc nawet...
Ale mówi się też o prowokacji ze strony służb, jakichś powiązaniach, nie wiadomo. Tak. Dla mnie jest sytuacja bardzo dziwna i niejasna.
Pani Katarzyna Osos.
Ja nie będę tutaj dyskutować oczywiście z decyzją sądu, bo nie znamy materiału dowodowego. No widać, że jeżeli utrzymał w mocy, no gdzieś ten materiał dowodowy musi być dosyć mocny, aczkolwiek no mamy domniemanie niewinności, dopóki nie będzie wyroku, nie będziemy nikogo tutaj skazywać. No... Bardzo źle, tak. No, ta sytuacja, czekamy na wyjaśnienie. Ja mówię tutaj podobnie z panem Janem, że no, nie można wyrokować zawczasu, aczkolwiek taka decyzja no ten materiał dowodowy.
To może wskazywać coś tak, że, tak, że są jakieś podstawy.
Ale nie chcę tutaj
tego,
absolutnie
oczywiście.
Żadnych opinii, dopóki nie będzie prawomocnego wyroku sądu.
Piotr Barczek?
No oczywiście zawsze trzeba czekać na ten wyrok sądu, natomiast rzeczywiście sytuacja z kolei jako w samorządzie Szprotawy jest trudna, ponieważ o ile wiem, pan burmistrz nie miał zastępcy, w związku z tym tak naprawdę nie ma kto w tej chwili tak,
i dlatego komisarz
rzeczy właśnie. Podstawowych, czyli dokonywać wydatków, choćby wypłaty wynagrodzeń na przykład dla nauczycieli. Stąd taka sytuacja czysto, nazwijmy to, zarządzająca w kwestii samorządu, no jest też trudna. Natomiast z drugiej strony oczywiście to jest tylko świadectwo na to, że ważne jest to, jak my jako osoby na różnych stanowiskach publicznych, czy to parlamentarzyści, samorządowcy, czy kto inny, sprawuje swoją funkcję. To jest ważne, żeby nawet jakby nie tylko nie wiem, reagować na takie wyjątkowe sytuacje, propozycji korupcji czy czegoś, ale w ogóle być wyczulonym na takie sytuacje. I jeżeli PSL rzeczywiście odetnie się od takiej sytuacji, to ja to przyjmę z szacunkiem, bo w każdej ugrupowaniu może się zdarzyć tak zwana czarna owca, ale ważne jest to, czy chronimy takie osoby dalej, bo są od nas, czy jednak rzeczywiście wtedy skreślamy z listy i jakby nie akceptujemy takich zachowań. I to jest absolutnie dla mnie rzecz najważniejsza.
Ja tylko mogę powiedzieć, że w pierwszej wersji sąd partyjny chciał dalej idących decyzji. Dopiero po
dyskusji,
analizie stwierdzono, że zawieszenie to też jest kara. Trzeba zaczekać jednak na wyjaśnienie sądowe.
Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
No na pewno, jeżeli faktycznie nastąpiła korupcja, to trzeba to piętnować, bo takich zachowań nie powinno być. Tutaj odnośnie wypowiedzi mojej koleżanki, to powiem, że to różnie bywa, bo ja znam wielu biznesmenów, wielu polityków, gdzie sądy podtrzymywały nawet w odwołaniu karę aresztu, a potem w efekcie finalnym uniewinnieni byli ci ludzie,
bo służby,
jak później rozmawiałem z częścią tych ludzi, to służby czy prokuratora też potrafi, nie chcę powiedzieć, że preparować, ale powiedzmy materiał przedstawiać, no taki jak sobie uzna za stosowne, więc sąd ma mało czasu na analizę i na podstawie tego materiału, który ma przedstawiony, wydaje działania, więc tu trzeba też powiedzieć, a dla mnie jest zastanawiająca jedna rzecz, dlatego to też wypowiedziałem, bo Szprotawa nie jest za dużym miastem. Ja zastanawiam się, jaką trzeba by było, nie wiem, cokolwiek robić, żeby ktokolwiek zaproponował aż 500 tysięcy.
Tu chodzi o strefę gospodarczą.
Więc to jest dla mnie zastanawiające. Bo rozumiałbym, gdyby to była mniejsza kwota, byłoby bardziej wiarygodne.
Panie pośle, to było wyjaśniane i to jest sprawa dotyczy strefy gospodarczej i działek, które mogą kosztować kilka milionów złotych, więc
znaczy, ja nie mówię, że tak nie może być, tylko że ja mówię, co mnie zastanawia. Nie?
Początkowo w redakcji też się nad tym zastanawialiśmy, ale zostało to wyjaśnione. Tam są grunty, które są warte miliony. Bardzo proszę, Krystian Kamiński, jeszcze będziemy kończyć.
Powiem tak, jeśli jest winny, bo tego nie wiem, nie chcę bawić się w sędziego, to jeśli jest winny, to dobrze, że stało się, co się stało. Politycy nie mogą się czuć bezpieczni, nie mogą się czuć bezpieczni, że mogą coś zrobić niezgodnego z prawem. Dobrze, że państwo polskie zadziałało, bo chyba tego wszyscy chcemy, żeby państwo polskie tak działało, żeby złapać przestępców. No i generalnie wydaje się, że to było dobrze, aczkolwiek nie znam całej sprawy na tyle, żeby jednoznacznie oceniać, czy ta osoba jest winna, czy nie.
Czekamy na więcej informacji w tej sprawie i z całą pewnością, kiedy tylko będziemy je mieli, przekażemy państwu. Ja za dziś bardzo dziękuję za rozmowę w studiu Radia Zachód. Naszymi gośćmi byli pani Katarzyna Osos, pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, życzę państwu miłego weekendu.
Piotr Barczek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, życzę dobrego dnia.
Pan Bogusław Wątor, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Serdecznie dziękuję.
I pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji.
Dziękuję.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się państwu. Program zrealizował Hubert Pietroński.